małe sprostowanie troszkę dalej, bo mnie przeniesie tego roku z Azorów na Ojcowską. Ale to, wiecie, niedaleko. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Nie ukrywam, że jestem pełen obaw, ponieważ no, reprezentować profesora tak wybitnego jak mój mistrz, księdza profesora Zwolińskiego, jest niezmiernie trudno, ale jak to mówią, z Bożą pomocą. A po drugie też obawa we mnie jest taka, żeby treść, którą wam tutaj przekażę, była treścią nadziei, a nie treścią, gdzie będę kogoś straszył tymi cywilizacyjnymi pułapkami, które już są obecne w społeczeństwach wielu, tylko co jakiś czas zmieniają maski, zmieniają nazwy. Głównie po to, żeby człowieka ubezwłasnowolnić, zabrać mu to poczucie tego, że ma prawo do szczęścia, ma prawo być kochanym, ma prawo być tym, który będzie w pewien sposób tak przeżywał, tak żył, żeby przeżywając swoje życie, no pięknie, godnie, dobrze je przeżył. W ostatnich czasach bardzo wiele pojawia się publikacji z nauk społecznych, które wskazują generalnie na kryzys cywilizacyjny współczesnego świata. I wiecie, czego najbardziej on dotyczy? Po pierwsze, tożsamości. Tożsamości człowieka. I tutaj pojawia się taki swego rodzaju błąd natury antropologicznej, że no jak można przestać siebie nie rozumieć? Wystarczy popatrzeć tylko to, co się robi w dzisiejszych czasach z doświadczeniem osoby i godności ludzkiej. Przecież wkład w Humane Vitae Pawła VI miał bardzo wielki wkład kardynał krakowski Karol Wojtyła i środowisko teologów krakowskich, którzy to dali piękny wkład w to, że godność człowieka została obroniona. Przecież już za czasów jeszcze trwającego Soboru Watykańskiego II były środowiska nawet amerykańsko-niemieckie, które chciały wprowadzić chociażby antykoncepcję jako coś normalnego. Ale jasno, tutaj stanięto w obronie życia i godności. Czy też drugi znak, bardziej aktualizujący się. Zobaczcie, jak dzisiaj coraz częściej można zauważyć, że mamy osobę ludzką, to jest mężczyzna, kobieta i też dają możliwość, żeby sobie ktoś coś wybrał. Nie? No. No to trochę dochodzi do takiego błędu. Ale też co za tym idzie, ten kryzys tożsamości bardzo mocno wpływa na to, że chce nam się zaburzyć rozumienie chociażby rodziny. No, dla każdego z nas rodzina to mama, tato, dzieci. A dzisiaj chcę się zupełnie inaczej przedstawić ten obraz, mówiąc, że to jest normalne. To też nam później wyjdzie w treści dzisiejszego wystąpienia, w jaki sposób się to dzieje. Tym bardziej ci, którzy jest wielki problem z rozumieniem chociażby koncepcji narodu. Dzisiaj ci, którzy wyjdą rodziną chociażby czcić rocznicę odzyskania niepodległości, mają flagę, nawet niektórzy dzieciom rysują symbol na flagi, to zaraz są ci, którzy są nazistami albo jakimiś takimi nacjonalistami, którzy no, obnoszą się ze swoimi barwami narodowymi. Zobaczcie, dlaczego się tak dzieje. Dlatego, że chcąc wprowadzić zamieszanie, to cywilizacja współczesna, która chce wywrzeć na nas wielkie piętno, będzie burzyć to, co podstawowe. To, co dla nas, uwaga, oczywiste. Wiele razy też słyszymy, nie mówmy o oczywistościach. Błąd. Mówmy. To też wynika z perspektywy chociażby takiego bardzo prostego rozumienia i odczytywania świata. Dalej, świat współczesny coraz częściej jawi się jako zlepek różnych problemów, tematów, zagadnień, przypadkowo zestawionych i niedopasowanych do siebie, tworząc zlepek przypadkowych skojarzeń i wydarzeń. I teraz tkwimy w takim konkretnym doświadczeniu. Zobaczcie, sytuacja covidowa, wyjątkowa ze swej natury. Sytuacja, która sparaliżowała niemalże wszystkie sektory życia. I żeby wykorzystać tą całą sytuację, nie opowiem się wam, czy zostało to specjalnie zrobione, czy też nie, ale ta sytuacja pokazała wiele nawet takich bardzo bolesnych dramatów życiowych. Niemożliwość pójścia do kościoła, czy też osoby, które nawet identyfikując się jako wierzące, dzwoniły na sanepid, żeby ktoś tam, nie wiem, czy na policję, czy są przestrzegane pewne zasady, które dla wszystkich no, były takie same. Ta sytuacja covidowa, która w swej wyjątkowości na przykład co uniemożliwiła? Na przykład fakt pożegnania się z bliską osobą zmarłą. Albo też zabrała bardzo blisko nam osobę. Badacze wskazują dzisiaj na powrót człowieka pierwotnego, a nowoczesność postrzegają jako powrót bałaganu, który odszedł daleko od porządku cywilizacyjnego. Człowiek pierwotny zatraca poczucie ładu, a posługuje się wyłącznie jakimiś utartymi czy też wymyślonymi rytuałami, które są ustalone. I tutaj proszę słowo rytuał nie mylić jako rytuał, który gdzieś, nie wiem, towarzyszy liturgii, ale taki rytuał, który zostanie stworzony na potrzeby tego upierwotnienia człowieka. Przecież dzisiaj coraz częściej możemy zauważyć, że człowiek się upierwotnił. Drodzy Państwo, w jaki sposób się to dzieje? No wystarczy popatrzeć tylko na centra handlowe i na większość osób, które idą tam spożywać posiłek. Widzieliście, żeby ktoś tam używał, przepraszam za taki trywialny przykład, ale żeby ktoś tam używał sztućców, noża, widelca? Nie, wszystko bierze do ręki. Zaczyna się od takich podstawowych rzeczy. To upierwotnianie to również powrót do takiego bałaganu, który dzieje się najpierw w społeczeństwie. Później ten bałagan co robi? Jest przenoszony ze społeczeństwa do życia komórki rodziny, a następnie w komórka rodzinna, doświadczając tego bałaganu, zaczyna implikować tym bałaganem człowieka i jednostkę. Ile takich bałaganów dzisiaj? Wystarczy popatrzeć na statystyki związane z rozwodami. Wystarczy popatrzeć na sytuację takich bałaganów, w cudzysłowie, osób, które żyją razem bez ślubu. I nawet często rodzice, którzy co niedzielę chodzą do kościoła, błogosławią taką sytuację. No przecież no tak dzisiaj żyje świat, no to niech się, no to co ja mam zrobić? Znacie pewnie takie historie. Może nawet dotknęło to, nie daj Bóg, waszych dzieci. Człowiek pierwotny, który zatracił poczucie ładu, posługuje się wyłącznie wymyślonym przez tego, który go wprowadza w to takie doświadczenie pustki, takim schematem jakiegoś działania. Wystarczy zwrócić uwagę, w jaki sposób ludzie zostali włączeni w wydarzenia związane chociażby z tą wielką manifestacją kobiet, która się działa. Tam był pewien układ i porządek, który ktoś tam zaplanował i wszyscy to robili. No nawet nie tak dawno jadę autem, no jedzie jakaś babina samochodem, przepraszam, i ona ma te gwiazdki ponaklejone na szybie, nie? Tak sobie mówię, czy ty kobito wiesz co masz? No ale tak łatwo dajemy się złapać. I co się dzieje? W fazie pierwszej oznacza on łamanie wszelkiego tabu, odrzucenie własnych zahamowań, uwolnienie najniższych pragnień i popędów. I ten ład, brak ładu, po pierwsze, łammy wszelkie tabu. Tak, po co nam jakiekolwiek tabu związane chociażby z naszym życiem? Wywleczmy wszystko na zewnątrz. I to słowo tabu tutaj mam na myśli, chociażby, no, nie wiem, moją historię, ale żeby kogoś w pewien sposób dotknąć, poruszyć, dotknąć, no to muszę mu wypowiedzieć pewne rzeczy. I nie jestem tutaj za tym, żeby cokolwiek kryć, broń Panie Boże, tylko jestem za tym, żeby te tajemnice nasze, związane z naszą historią życia, żeby je nosić w sobie, dzielić się nimi tam, gdzie trzeba, ale nie używać ich jako karty przetargowej. Następnie, odrzucenie własnych zahamowań. No wiele osób odrzuciło swoje zahamowania w tej pierwotnej naturze i patrząc nawet w lustro, to niejednokrotnie sobie stawia pytanie, czy ja się tak mogłem zachować, czy to jest w ogóle realne. I dotykamy tutaj natury związanej i z seksualnością, związaną z dochodzeniem do jakichś tam zasobności, codzienności, związane z posiadaniem. I co się wtedy pojawia, kochani? Pojawia się bardzo ważna rzecz, która była obecna i to bardzo mnie poruszyło i za te słowa, które powiem, mogę oberwać tam od kogoś. Nie mówię od was nie, ale pojawiło się to wszystko w momencie, kiedy pewna grupa Polaków wyszła na ulicę, skandując podczas strajku kobiet. I bo pojawia się tutaj kolejna fala tego upierwatniania, czyli agresja i seksualizacja oraz zaostrzenie konfliktu społecznego. I to upierwotnianie, no takie było. Wystarczy popatrzeć na wulgarny język. No przecież jak można było użyć małe dzieci do tego, żeby razem... I dzieci, rodzice mają jakieś myślenie, że brali swoje małe dzieci, którym no dosłownie nawet pozwalano, czy nie wiem, może nie daj Bóg, nakazywano krzyczeć takie hasła. Dalej, ta agresja, która się pojawiała, to takie pierwotne skakanie, takie zezwierzęcenie wręcz bym powiedział. Przecież to są obrazki, które jeszcze nie tak dawno, kilka miesięcy temu były nam obecne. No, pewnie widzieliście. Ale to się dzieje i wynika z faktu tak zwanej kultury upierwotnienia człowieka. Zaraz dojdziemy dlaczego. Następnie oczywiście seksualizacja i zaostrzenie się konfliktu społecznego. No, dlaczego seksualizacja? Dlatego, że jest to tak mocna sfera i płaszczyzna życia ludzkiego, że jeżeli się coś w tej sferze zakaże, albo jeżeli ktoś nie rozumie, dlaczego ktoś żyje tak albo tak, no to wtedy trzeba wywołać konflikt najlepiej społeczny. Najlepiej społeczny. I co się później pojawia? Faza druga polega na zakończeniu walki wszystkich ze wszystkimi przez walkę wszystkich z naznaczonym przeciwnikiem, czyli znalezienie tak zwanego kozła ofiarnego. Zwalamy na kogoś winę, jego obarczamy i wszyscy, że tak powiem, obarczmy go, ponieważ on jest podmiotem tego, że dzieje się tak i tak. A czy ktoś z tych ludzi zadał jakiekolwiek pytanie, dlaczego Kościół naucza w taki, a nie inny sposób? Nasza nauka się nie zmienia. Zobaczcie, zmienia się to myślenie tych wszystkich, którzy chcą specjalnie upierwotnić człowieka po to, żeby móc przeforsować swoje, że tak powiem, myślenie, swoją koncepcję, ba, swój biznes. Zeszłą niedzielę 80, może się, nie chcę mówić dokładnie cyfry, bo mogę się pomylić, ale w kilkudziesięciu parafiach w jednym z krajów europejskich błogosławiono pary homoseksualne w kościołach katolickich. Flagi wywieszano na tych kościołach. No i oczywiście kto stał się tym kozłem ofiary? No Kościół katolicki, bo stoi w miejscu, bo nie idzie z duchem czasów. Jeden z moich przyjaciół, ksiądz profesor z seminarium z Pelplina, Janusz Chyła, on powiedział, tak, Kościół Święty powinien iść z duchem, ale nie czasów, ale z duchem świętym. Z duchem świętym. Duch czasu, on doprowadza do tego, że my, jeżeli nie będziemy aktualizować i nie będziemy odkrywać tego naszego nauczania tu i teraz ciągle i ciągle o nim mówić, to ten duch czasu, on po prostu nas przygniecie. Albo przygniotą nas przedstawiciele tych wszystkich mechanizmów, które wytwarzają. No i co się tutaj dzieje, drodzy? Posłuchajcie tego. Pewnie to znacie. Atakuje się osoby, symbole, zakrzycza się racje, rzuca się jakiekolwiek argumenty, rozpalając wojnę kulturową. Po to, żeby upierwatnić człowieka. Atakowano osoby? Atakowano. Symbole? No jak można... Pomnik powstańców warszawskich. Ale zobaczcie, jak się szybko zweryfikowali. Następnie przecież na kościołach te napisy. Dlaczego tak atakują Kościół? Dlaczego Kościół wybrali jako kozła ofiarnego? Dlatego, że Kościół niestrudzenie jest wierny i trwa przy nauce apostołów. I staje się tym, który ciągle mówi o tym, jak być powinno w imię miłości do człowieka. Nie w imię własnego interesu, ale w imię miłości do człowieka. Zakrzyczano rację, nawet nie próbowano podejść, aby rozmawiać. I to tyle jest, drodzy, niebezpieczne, że to rozpaliło swego rodzaju wojnę kulturową, która przez pewien okres paraliżowała naród polski i podzieliła naród polski. I podzieliła naród polski, wprowadzając weń dosłownie wielkie poczucie chaosu. Ludzie pytali, no to jak jest? W jaki sposób postępować, w jaki sposób działać. I jeszcze dwie rzeczy. Już kończę ten wątek. Dlaczego pozwoliłem sobie tutaj na ten wątek? Dlatego, że on staje się, tak jakby powiedzieć, taką płaszczyzną, w której to wiele osób jest uwikłanych poprzez inne pułapki cywilizacyjne, które się dzieją. I te ideologiczne wytwory, myślenie, procesy, które są. W tej sytuacji upierwotnienia, w jaki sposób się ci krzykacze bronią? Mówią do ciebie, bądź sobą, słuchaj tylko siebie, ufaj sobie, idź swoją drogą, nie pozwól, żeby ktoś ci mówił, jak ma być. I to są głosy, które coraz częściej docierają do państwa dzieci, wnuków, do parafian. I te głosy bardzo często powodują, że pojawia się taka postawa, jaką jest tak zwany selfizm, który polega na kulcie samego siebie, nastawieniu na pierwszym miejscu narcystycznego ego. I bardzo łatwo w pułapki te wpadają osoby, które mają taki nieporządek w sobie. Są bez formacji na przykład. Pamiętam, jak ksiądz biskup Grzegorz mówił kiedyś do młodzieży i mówił, że bardzo go dziwi to takie stwierdzenie, że wy młodzi jesteście przyszłością Kościoła. On powiedział, nie, wy jesteście teraźniejszością Kościoła. I o takiego adolescenta, młodego człowieka, będzie rozgrywała się bardzo wielka batalia, proponując mu na tarczy, na tacy przeróżne rozwiązania po to, żeby w nim właśnie wprowadzić tą postawę upierwotnienia. Do tego tym samym, po co tak się dzieje? Po to, żeby go zahukać, wypełnić jakimiś takimi pseudowartościami, żeby był potrzebnym małpką, która będzie mówiła, jak ma postępować, albo w jaki sposób chcą przeforsować swoją ideologiczną treść, a kiedy już mu się znudzi, albo kiedy się porani, to tego człowieka zostawiają, świat idzie cywilizacyjny z tymi swoimi pułapkami dalej, jeszcze się perfidnie odwróci, nie nadaje się do naszego społeczeństwa. Czy wy wiecie, że dzisiaj około 42% młodych osób w Polsce cierpi na samotność? Boże, na depresję młodych ludzi. Więcej młodych osób popełnia samobójstwa, niż ginie w wypadkach. Jeszcze raz to powiem. Więcej młodych osób popełnia samobójstwa, niż ginie w wypadkach. A dzieje się dlatego też między innymi, że szukając pewnych rzeczy, odkrywając pewne rzeczy, nie dostają to, co powinni. A świat będzie ze swymi pułapkami czyhał. Jeszcze ostatnia rzecz związana z tymi koncepcjami ideologicznymi. Istotą takiego docierania do człowieka jest przekreślenie znanych pojęć, znaczeń i treści oraz odejście od słów, które dotąd były zrozumiałe i dla wszystkich jednoznaczne. Wystarczy popatrzeć na samą postawę, o której często mówi papież Franciszek, relatywizm. Rozmydlenie pewnych pojęć. Druga postawa to tak zwany pozytywizm prawny, czyli to jest koncepcja, która nie tak dawno została ustalona. Na czym polega? Spotyka się kilka osób, ustala sobie, że od dzisiaj ta świeca to nie będzie świeca. I my tak w to wierzymy. Mamy prawo? No przecież myśmy sobie tak ustalili. I wiele osób ustala sobie takie właśnie swoje prawa, które są dalekie od tego, jakie być powinny naprawdę podmioty, przedmioty, wartości. I żyje według takiego ustalonego schematu. Co więcej, jeżeli jeszcze dojdzie do władzy, albo jeżeli ma trochę pieniędzy i jest w stanie się przepchać przez pewne rzeczy, pewne narzędzia do opinii publicznej, to mówi to jako normalny wykładnik. I potem się nagle dziwimy, że ktoś przyjdzie wam bliski i zakomunikuje pewne rzeczy i wy nagle mówicie, no, że tak nie ma, no jak nie ma, mamo, tato. Bądźcie przezorni na to, w jaki sposób dobiera się treści dla waszych dzieci, dla waszych wnuków. Bądźcie przezorni. Ile było takich podręczników, które niby wszystko pięknie się zgadza, a ile na jednej stronie było coś takiego, co nagle wszystkiemu, że tak powiem, przeczyło. Albo tak delikatnie coś tam forsowało, przepychało, mówiąc, że a no niech tak będzie. Pamiętam takie zdarzenie, przychodzi dziewczynka ze szkoły, to było w Anglii, polska rodzina, no i pyta się mamy, mamo, a dlaczego moja koleżanka ma dwie mamusie? No i mama nie wiedziała, co powiedzieć. Odebranie języka, narzucenie nowego znaczenia słów i manipulacja językiem to pierwszy krok do uśmiercania bliskości ludzi, którzy stają się niemi i bezradni wobec przetaczającej się obok nich debaty cywilizacyjnej. Ta debata będzie trwała. Kiedy się nazywała faszyzm, kiedy się nazywała komunizm. W tą niedzielę mówiłem kazanie do młodych ludzi i mówię im tak, młodzi ludzie, wiem, że to będzie abstrakcja dla was. Wyobraźcie sobie, wy to docenicie, co powiem. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj przychodzicie do kościoła i na środku kościoła stoi rama bez obrazu. Proszę ojca, no ale to jest jakaś paranoja. Jak to rama bez obrazu? Mówię tak, rama bez obrazu. Ale ojcze, to gdzie to było? Gdzieś w Afryce? Nie, w narodzie polskim. Pamiętacie? Zabrano, zakazano przedstawiania symbolu naszej wiary. Bo się ludzie gromadzili, bo się ludzie modlili. To nie tak dawno było. A dzisiaj co z tym symbolem zrobili? Narysowali jakieś dziwne kolory na skroniach Maryi. Gdyż to są symbole miłości, które ciągle mówią i wzywają do tego samego. Kochaj, przebaczaj, wymagaj. Nie bądź jak ryba, która będzie płynąć z prądem. świat się będzie zmieniał. To przepiękne kartuskie powiedzenie, które często powtarzał święty Jan Paweł II, krux statum volvitur orbis, czyli świat się zmienia, a krzyż stoi ciągle w tym samym miejscu. I ten świat będzie zakładał różnego rodzaju ideologiczne maski po to, żeby wprowadzić i upierwotnić człowieka, żeby był tylko tym, który będzie żył według tych potrzeb. Jak to powiedział jeden ze współczesnych artystów młodego pokolenia: pić, jeść, spać. Jakie są zatem niebezpieczeństwa, które ten świat przygotował, albo w jaki sposób ten świat jakie stworzył sobie narzędzia? To między innymi, drodzy, dzieje się za pomocą środków społecznego przekazu, czy też na przykład telefonów komórkowych. Jesteśmy wszyscy, mogę tak powiedzieć, pokoleniem królików doświadczalnych, na których to testowano urządzenia telefoniczne, bo myśmy zaczynali od telefonów, które były jeszcze na guziki. Były takie momenty, że ja pamiętam jeszcze, kiedy w mojej rodzinnej miejscowości na Podkarpaciu w Wielkich Oczach, przy granicy z Ukrainą, był jeden telefon u wójta, czy tam u sołtysa, przepraszam, i tam się tylko szło od wielkiego dzwonu. I dzisiaj doszliśmy do takich czasów, że te urządzenia są obecne w każdej prawie że kieszeni człowieka. Ale zanim opowiem o tym uzależnieniu, jakim jest fonoholizm, to chcę powiedzieć o takim doświadczeniu, które amerykański profesor z Uniwersytetu Washington, który się nazywa David Leaf, nazwał jako popcorn brain, czyli tak zwany popcornowy mózg. Co to takiego? Stwierdził, że zbyt długi czas spędzony przed urządzeniami cyfrowymi może doprowadzić do powstania tak zwanego stanu popcornowego mózgu, czyli, jak opisuje, jest to tak przywiązanie do elektronicznej wielozadaniowości, że wolniejsze życie offline, czyli bez tych urządzeń, nie jest dla niego interesujące. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj zderzamy się w czasach covidowych z sytuacją, gdzie i pracujemy przed komputerem, siedzimy przed komputerem, czy też i przed telewizorem z telefonem w ręku. Wasze dzieci, czy też wnuki, edukację odbywają za pomocą tego środka. Tak, wiem, nie ma innej możliwości. Ale jakie są konsekwencje tego? Mówi, że badania, które przeprowadził, mogą wprowadzać tak zwany stan zespołu widzenia komputerowego, czyli objawy obejmujące zmęczenie oczu, bóle głowy, niewyraźne widzenie, ból szyi, ramion oraz inne oczywiste zagrożenia, takie jak cieśninę nadgarstka, przyrost masy ciała, które są związane z intensywnym korzystaniem z komputera. Działania naszych władz, które teraz zostały podjęte w ramach jednego z ministerstw względem młodzieży i dzieci, to jakie? Dwutorowe. Pierwsze to działania, które organizują szkolenia dla WF-istów, którzy mają aktywizować młodych ludzi po tym całym problemem siedzenia przed komputerem. A drugie działanie to jest działanie psychologiczne, które będzie pomagało dzieciom odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w której znajdowały się przez 2 lata. Nie wiem, jak wygląda u was praca, ale wiem, że wiele starszych osób, które używa nagminnie chociażby takich środków, bardzo często stają się ich niewolnikami. Tak na marginesie taka dygresja. rozprawę doktorską, piszę m.in. o problemach związanych z fonoholizmem. O tym kiedyś rozmawiałem z moim tatem i przyjeżdżam do domu. Siedzimy wieczorem, pijemy herbatę z mamą, z tatem. A tato w pewnym momencie mówi tak do mnie: Łukasz, opowiedz coś mamie, bo to widzisz, fonoholik. Jeszcze mój tato, jak powiedział słowo fonoholik, to byłem tak dumny: Jezus, tato. Danych mama używa, ale tato powiedział. Ale to jest naprawdę wielki problem. Co się dzieje? Kolejny profesor twierdzi, że badania pokazują, że wielozadaniowość w internecie może sprawić, że można zapomnieć, jak odczytywać ludzkie emocje. Interakcje między ludźmi to umiejętność, której się wyuczono i nie są w stanie wystarczająco jej praktykować. No popatrzcie na małe dzieci tylko, które nawet pisać się uczyły przez komputer. A gdzie mówić o emocjach? Ba. W 2015 roku w Norwegii, w Oslo, przeprowadzono eksperyment stwierdzający stan empatyzmu społecznego, który polegał na tym, że na mrozie postawiono chłopaka w krótkim rękawie i badano, przez jak długi okres czasu będzie musiał czekać na to, że drugi człowiek udzieli mu pomocy. Około 12 minut czekał, zanim ktoś podejdzie i okryje go kurtką. Analogiczny przypadek, badanie przeprowadzono w Polsce na Śląsku. W Polsce około 7 minut stał, aż podeszła osoba, zapytała, dlaczego ty tak tutaj stoisz na tym mrozie w krótkim rękawie, z krótkim rękawem. Ten brak umiejętności życia emocjami, czy też odczytywania emocji doprowadza, że stajemy się mniej empatycznymi, koncentrując się tylko i wyłącznie na swoich potrzebach, na tym, że tylko no, mój świat pragnień jest tak naprawdę najważniejszy. Znacie takie historie, wystarczy popatrzeć na swoje podwórko. Prawda? Ile takich sytuacji wyszło chociażby przy COVID-zie. To zjawisko tego popcornowego mózgu, ono potrafi tak sparaliżować człowieka, że człowiek woli żyć w stanie permanentnego stanu online, niż tak naprawdę wylogowania się z tego świata. Zobaczcie, jak wielki nawał informacji dociera do nas. Mamy te informacje na wyciągnięcie ręki. Największe biblioteki świata mamy i się śmieją w najmniejszych urządzeniach, jakim jest telefon. A kiedyś, pamiętacie, zaszczytem było mieć encyklopedię PWN w swojej bibliotece. Nie? A dzisiaj dalibyście młodemu człowiekowi: weź to, ale jak to się robi? Jak to się robi? To też niejednokrotnie pokazuje, że tutaj dotykamy takiego bardzo ciekawego zjawiska, że pojawia się wtedy stan natychmiastowej satysfakcji, szybkiego tempa i nieprzewidywalności technologii, czyli tak zwanej dopaminy w mózgu, która odpowiada za tym, że ja chcę się poczuć euforycznie tu i teraz. Tu i teraz. No, jak wygląda na przykład żądanie dzisiaj dzieci? Chcę tu i teraz otrzymać coś. I często się zgadzamy. No, daj mu, będzie święty spokój, nie? Albo wiele razy też rodzice robią bardzo, według mnie, kardynalny błąd, według niektórych psychologów również, że od najmłodszych lat karmią swoje dzieci przy bajkach, a później nie są w stanie w dorosłości oderwać ich od ekranu. No niech zje, no przecież no tak, bo w ogóle nie będzie jadł. Jeżeli chodzi jeszcze o ten tak zwany stan euforyczny, który się pojawia w momencie, kiedy człowiek młody atakuje swój umysł tymi bodźcami, to one są tak silne, że potrafią nawet, uwaga, wywrzeć znamię na tak zwanym płacie komórek szarych i kiedy zrobi się na przykład między innymi badanie, jakie zostało wykonane między innymi przez naukowców w Chinach, kiedy zbadano poprzez rezonans magnetyczny mózgi 18 studentów, którzy codziennie używali komputer przez 10 godzin, to badanie pokazało, że naszła zmiana w płacie czołowym, tutaj gdzie tam znajdują się te komórki szare. A zupełnie inaczej wyglądał zbadany mózg osób, które używały tylko 2 godziny dziennie. No i teraz tutaj pojawia się pytanie, no to co, mam zabronić moim dzieciom? Nie, ale mam tak robić, żeby jak najbardziej zminimalizować pewne rzeczy. Wypełnić obowiązek, a później przejść na tak zwany inny tryb. To jest o tyle też ważne, że tutaj pojawia się jeszcze jedna bardzo niebezpieczna pułapka, która jest w dzisiejszym świecie bardzo mocna, że świat współczesny, który charakteryzuje się tym, jakby powiedzieć, odkształconym mózgiem, czyli popcornowym mózgiem, on posługuje się też takimi narzędziami jak, uwaga, pierwsze z nich to między innymi cyberprzemoc. Czyli zadawanie sobie bólu poprzez nawet czy to tworzenie sztucznych tożsamości w internecie, wypisywanie nieprawdy, często poprzez wulgarny język, również poprzez tworzenie tak zwanych fake kont, które tworzy się komuś jakieś tam fałszywe konto po to, żeby kogoś obrazić. Wiele razy zdarzyły się w Polsce takie przypadki, że ktoś tam komuś stworzył jakieś konto na anonsach erotycznych, niszcząc drugiego człowieka dosłownie, jego reputację. Ten świat cyberprzemocy jest też o tyle niebezpieczny i tyle wyjątkowy w swej naturze, że niejednokrotnie on potrafi wywołać tak zwaną schizofrenię dwutorową, bo ktoś na przykład udaje w internecie tego, kim nie jest, a kiedy kiedy ta sama osoba powraca w świat realny, to nagle nie wie, jak się zachować i nawet nie widzi przecież nic złego, nawet potrafi się przyjaźnić z tą osobą. Powiem wam, że spotkałem się z takimi zdarzeniami. Zgadnijcie, zaryzykuję, w Polsce jak, w której klasie odnotowano cyberprzemoc między uczniami? Już powiem dla podpowiedzi podstawówka, jak myślicie, w której klasie były pierwsze przypadki? Nie słyszę. Pierwszej, drugiej klasie. Drugiej klasie szkoły podstawowej. Jak później iść dalej przez życie. Drugie takie ogłupianie tego naszego mózgu i drugie narzędzie to jest tak zwany cyberhazard, czy tam tak nazywany z angielskiego e-hazard, gambling, też niektórzy to nazywają. Co to takiego? No po prostu cały świat posługiwania się człowiekiem w perspektywie, aby go zniewolić od hazardu, tylko że w internecie. Dzieje się to na początku często, ktoś kupuje jakieś tam życia w grze, albo ktoś obstawia mecze w internecie. Albo też pojawiają się takie problemy, że na przykład handlują niektórzy przedstawiciele tych, którzy grają w jakieś tam gry, obstawiają jakieś tam wyniki meczów i potrafią na przykład zlicytować miecz wirtualny za około 150 tysięcy polskich złotych. A jeszcze większy paradoks, akcja, o której nie wiem, czy słyszeliście, może usłyszycie. Ile kosztuje w Polsce papierek po lodach, najdroższy? Ponad 200 tysięcy polskich złotych. I cena rośnie już bodajże 250 tysięcy. Ksiądz tu potwierdza. czyli kampania wymyślona przez tak zwanych resellerów, czyli osoby, które żyją z tego, że podbijają stawkę danego produktu, kupują go i potem wirtualnie windują go do góry, żeby ktoś mógł go kupić. Nie patrzą na krzywdę drugiego człowieka. I ta akcja z tym papierkiem to jest akcja, która między innymi wywołała wielką bójkę w jednym z sklepów, gdzie sprzedawano te lody, bo ludzie już zdali sobie sprawę, jakie drogie to jest. A w jaki sposób się odbywa ten proces? Jest tak zwany youtuber, który ma jakieś konto na jakichś mediach w internecie, notabene on pochodzi z Krakowa, który ma bardzo dużą rzeszę osób zgromadzoną w internecie wokół siebie, mówi im: słuchajcie, to jest najlepsza rzecz, jaka może być. I wszyscy tak mu wierzą, że gdybyśmy mu powiedzieli, że słuchaj, zbawienie masz na wyciągnięcie ręki, chodź, nie, bo ja jemu wierzę. I tu na tej linii bardzo często powstają zgrzyty pomiędzy rodzicami, a pomiędzy dzieciakami, którzy bardziej wierzą youtuberowi, czyli temu internetowemu przedstawicielowi, niż własnemu rodzicom. I on idzie jak w ciemno. On idzie jak w ciemno. To nie jest żadna sekta. Ale to jest taki mechanizm, który został stworzony po to, aby oddziaływać tylko właśnie na tych pierwotnych potrzebach, o których mówiliśmy dzisiaj na początku. Pić, jeść, spać i tak dalej. A jak rodzice zaczną wymagać? Oj nie, nie zgodź się. Nie zgodź się. Co dalej? Jakie inne narzędzia są wymyślone i powodują, że ten popcornowy mózg się pojawia? To między innymi, drodzy, pornografia. Jedna z najszybciej rozwijających się branży w internecie. Gabriel Amort, egzorcysta watykański, powiedział, że jest to jedno z największych obecnie narzędzi szatana, w jaki sposób pozyskuje sobie ludzi i duszę. Czyli tak zwany proces pornografia, proces uprzedmiotawiania człowieka. Ktoś sobie wybiera, w jaki sposób chce dzisiaj pooglądać coś tam. I niestety wielkim dramatem jest, drodzy, to, że coraz więcej młodych osób po to sięga. I tu już nawet nie mówię, kiedyś to było tak, że tam chłopaki, dzisiaj dziewczyny i chłopaki i dziewczyny. Potrafią niektórzy nawet oglądać takie filmiki w szkole na przerwach. Ja przepraszam, że ja wam burzę jakiś idealistyczny świat, ale ja chcę po prostu pokazać, do czego doprowadza takie upierwotnienie człowieka. Ci ludzie kiedyś będą, daj Boże, siedzieć tutaj. To też niejednokrotnie po prostu burzy pewien ład, który jest. I później taka osoba ma wierzyć w czystość przedmałżeńską. Ma budować relacje zaufania. Jakie są inne takie narzędzia, które wprowadzają ten świat popcornowego mózgu? To między innymi bigoreksja, czyli uzależnienie od sylwetki, od wyglądu. Mamy dzisiaj zdefiniowaną przesadną troskę o swoje ciało jako uzależnienie, że ktoś tylko i wyłącznie troszczy się o ten wymiar życia. To też między innymi szeroko rozwinięty zakupoholizm, czyli uzależnienie od zakupów. Dzisiaj te zakupy można wszędzie zrobić. Z każdej części świata sobie coś zamówić. Wyślą ci pod dom. Nie masz się co martwić, byleś tylko miał środki na koncie. Uwaga, nawet w klasztorach to jest. Mam kolegę, który jak nie zamówi raz czegoś za nawet 2-3 złote z AliExpress, czyli z Chin, jest chory. Jezus, wybacz. Ale mi powiedział. Ale to się dzieje dlatego, że to kompulsywne kupowanie, czy też kupnoholizm jest jednym z takich uzależnień i czynnościowych, czyli ta czynność się pojawia, ale też jest zaangażowany człowiek. I to wszystko jest zaangażowany nasz mózg. Dalej. Kolejnym takim uzależnieniem, które jeszcze nie jest zdefiniowane, ale ja się chyba posilę sam osobiście, żeby to może w pewien sposób zbadać, to między innymi, uwaga, to tatuowanie. Ludzie, tu się tatuuje, tu sobie cytat dałem z tego. Jezus, żebyś miał w sercu wyryty ten cytat z Pisma Świętego, a nie na ręce. Przesłyszałem tłumaczenie, bo jak popatrzę, to wtedy wiem, że nie zgrzeszę. No, a jak zgrzeszysz, to co, rękę masz co odciąć, żeby więcej tam nie patrzeć? A niektórzy no wierzą w to ślepo i tak dalej. Nawet słyszałem takie tłumaczenie, no ale Kopci mają tutaj krzyżyk, albo tutaj na nadgarstku, albo tutaj mają krzyżyk, nie? No ale oni się tatuowali tylko i wyłącznie dlatego, żeby móc uczestniczyć w nabożeństwach. I to nie był znak, który był znakiem, wiecie, że chciałem się popisać przed kimś, czy chciałem sobie zarejestrować jakieś tam, powiedzmy, ważną datę ze swojego życia, tylko tu chodziło o coś bardziej sensownego. Jeszcze jedną rzecz chcę tutaj przywołać. Ten popcornowy mózg bardzo często pojawia się wtedy, kiedy człowiek jest uwikłany w złe relacje w internecie i buduje relacje poprzez środki społecznego przekazu i tylko poprzez środki społecznego przekazu, a w ogóle zaniechał budowanie świata relacji tych, wiecie, codzienności. Kiedyś powiedziałem takie zdanie. Telefon pomaga nam być blisko tych, którzy są daleko, ale często sprawia, że jesteśmy daleko od tych, których mamy obok siebie. Przegadujemy godziny tu, tam, tu, ale tak naprawdę czy widzimy tych, których mamy obok siebie? Tych, którzy zostali mi dani, tych, o których powinienem się troszczyć. Ten popcornowy mózg, czyli ten czas takiej aktywizacji mojego mózgu, on również wprowadza tak zwane dwutorowe używanie urządzeń komputerowych czy też telefonicznych. I tutaj chciałbym zrobić taki mały test. Ja tylko zadam pytanie, proszę odpowiadajcie sobie w sercu. Mi to wystarczy. Czy w waszych domach też dzieje się tak, że na przykład jedząc obiad jest włączony telewizor? Albo czy zapraszając waszych bliskich, z którymi jesteście pod jednym dachem, to wysyłacie mu jakieś informacje telefonem? To dwutorowe atakowanie kory mózgowej wpływa i na nasz mózg, ale również wpływa i na nasze gałki oczne. Polega to na tym, że niektórzy nawet pracując na komputerze, to muszą mieć coś tam w tle jeszcze innego włączone, czy to telewizor, czy też drugi komputer nawet odpalony. Dzieje się to po to, żeby jeszcze więcej bodźców dotarło do naszej głowy. I człowiek ma prawo być zmęczony. I człowiek ma prawo być tym, który dosłownie będzie przesiąknięty tak tą treścią, że on nie będzie wiedział, jak się odnaleźć w takim normalnym świecie. Zwróćcie na to uwagę. Pamiętam, jak te słowa powiedział jeden z biskupów polskich na spotkaniu z rodzicami. Jak wygląda wasz obiad? To pamiętam, jak dzisiaj w tym mówił. Jak wygląda wasz obiad? Czy zapraszacie gościa z ekranu? Czy też jesteście skoncentrowani na budowaniu wspólnoty, bycia razem? Bo czasami włączamy po to, żeby już nie mamy o czym rozmawiać ze sobą. Albo się boimy. Warto to tak przemyśleć. Albo też jak będziecie gdzieś, to tak delikatnie zwrócić uwagę. Przejdźmy jeszcze do jednego problemu, jaki dzisiaj się pojawia, a jest wynikiem tego upierwatniania człowieka. To samotność. Dziwne to czasy mamy, prawda? Technologia niesamowicie rozwinięta. Widzimy na szklanych ekranach telefonów osoby, które są gdzieś za oceanem. Możemy je pozdrowić. Ale dzisiaj na listę chorób cywilizacyjnych ma zostać wpisana między innymi samotność. Jak grzyby po deszczu powstają ośrodki, gdzie osoby samotne spędzają większość czasu swej starości. To nasza wina, że między innymi tak się dzieje. Wiecie dlaczego? Bo myśmy dzisiaj odzwyczaili świat, bo to też wynika z konsekwencji, czy też wojny, czy też stanu wojennego. Myśmy odzwyczaili świat od cierpienia, tego ludzkiego. Boimy się cierpienia. Ja dziękuję Bogu, że jako kleryk miałem możliwość uczęszczać na praktyki, czy też na takie spotkania, może praktyki ze słowo spotkania, z ludźmi cierpiącymi, z moimi dziećmi do Prokocimia jeździliśmy. I tam człowiek nauczył się tej wrażliwości. Teraz będąc 2 lata na Azorach, spotykałem się z ludźmi chodząc z Komunią Świętą po chorych. Boże, oni czekali tego spotkania. Skąd bierze się ta samotność? Pierwsza podpowiedź to z wygody życia. Wiele osób, rezygnując z troski o drugiego człowieka, eliminuje takiego i ten albo zostaje sam, albo nawet, co gorsza, przypadki się pojawiają w Polsce. Zostaje ktoś sprzedany z mieszkaniem, z kajmienicą. No bo nie jest mi już potrzebny, no bo po co mi taki człowiek? Po drugie, samotność pojawia się między innymi jako wynik złego procesu wychowania, bo ktoś po prostu nie nauczył kogoś, żeby być, żeby się troszczyć, żeby się zaangażować. I też nie mi oceniać. I żebyście się też nagle nie oceniali, że jak ja wychowałem, jak ja będę. Jest takie powiedzenie, no. Jak se pościelisz, tak się wyśpisz, tak. Jak se wychowasz dziecko, to później ci życie pokaże, jak żeś wychował. Samotność pojawia się również wtedy, kiedy człowiek nie ma możliwości albo umiejętności, żeby się troszczyć o drugiego człowieka i zostaje ten ktoś oddany. I ta samotność jest o tyle bolesna, bo często ludzie stają bezradni. Ale ta forma, jeżeli będzie współuczestniczeniem tej osobie, na ile się oczywiście da, to w jakimś ośrodku, to jest przepiękne błogosławieństwo. Bo ten ktoś nie jest wtedy sam. Samotność się też pojawia z czysto ludzkiego wyboru. Wiele osób na przykład po prostu zdecyduje się żyć samemu. Ale wiecie, chciałbym was zachęcić do tego, bo my znamy ludzi samotnych, którzy żyją obok nas. Ja też jestem wychowany między innymi przez Oazę. W mojej rodzinnej parafii była, mogę powiedzieć, dość prężnie działająca grupa. Byłem animatorem muzycznym nawet, jeździłem na te wszystkie stopnie. Ale pamiętam, nasz ksiądz moderator, on nas kilka razy do roku posyłał do ludzi samotnych. Idźcie tam do niego, posprzątać mu, zanieść jakieś rzeczy. To jest przepiękna postawa, bo my wiemy, kto jest obok nas. No, oczywiście kiedyś znaliśmy się bardziej. Dzisiaj ten świat stał się bardziej anonimowy, ale ta samotność jest obecna. I tutaj z samotności jeszcze chcę zwrócić uwagę na trzy rzeczy i pomału będę lądował. Jest tak zwana jeszcze samotność w sieci, która polega na tym, że ktoś cierpiąc za samotność uzewnętrznia się w sieci, czyli w internecie, czy też używając telefonu komórkowego. Należy być tutaj bardzo przezornym, gdyż treści, które udostępniamy, czy też treści, które pobieramy, one pozostają, one zostawiają konkretny ślad. I jeszcze jedna rzecz związana z samotnością. Człowiek samotny to też człowiek, który ma swoje pragnienia. Jeżeli obok was widzicie ludzi samotnych, to nie bójcie się ich zapytać, czy czegoś nie potrzebują. To będzie przepiękny objaw troski o drugiego człowieka. Czy są jakieś takie podpowiedzi, które można, nie wiem, dać, aby tej samotności uniknąć? Nie bać się o tym rozmawiać ze swoimi bliskimi w perspektywie przyszłości. Czy to z dziećmi, z wnukami? No może z wnukami nie, ale z dziećmi. Nie tylko troszczyć się o to, żeby ich pożenić, ale żeby też ta kontynuacja była. Bo tutaj też doświadczamy między innymi syndromu opuszczonego gniazda, kiedy nagle wasze dziecko wyjdzie z domu i zostajecie sami. Czy też potem problemem jest źle przeżywanej samotności, syndrom braku odcięcia pępowiny, czyli ciągle jestem związany z moim dzieckiem i pozwalam mu żyć, jakby powiedzieć, w nowej relacji. I kończąc. Macie jeszcze siłę. Już nie będzie o żadnych syndromach, ideologiach, ale wiecie, o kim będzie? O naszej Matce Maryi. Naszej Matce Maryi. Nie tak dawno obchodziliśmy uroczystość Królowej Polski. Tej, która towarzyszy narodowi polskiemu. Tej, której ślubowaliśmy, ta, która jest obecna, ta, która jest współtowarzyszką historii naszego narodu, pomagała wiele ważnych wydarzeń historycznych, gdzie zawdzięczamy cudowną ingerencję Bogu za stawiennictwem Maryi. I w dniu 3 maja słyszeliśmy Ewangelię o ten krótki fragment, kiedy to Jezus z wysokości krzyża mówi do ucznia: oto matka twoja, a do matki oto syn twój. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Zobaczcie, jak Jezus kochał człowieka, że nawet w ostatnim momencie swojego życia, zanim oddał to życie, to dał nam Maryję. Człowiek, który za chwilę umiera, jeszcze z wysokości krzyża chce dla nas coś zrobić dobrego. Daje nam Maryję. Wgryzłem się w ten tekst i znalazłem takie oto tłumaczenie. Dlaczego Jezus z wysokości krzyża przed swoją śmiercią dał nam Maryję? Dlatego, że Maryja wypełniła nauczanie Jezusa Chrystusa, czyli jako Jego uczennica, w pełni. I została dana Janowi po to, by Jan od niej się uczył. I dlatego Jan bierze Maryję do siebie do domu, nie dlatego, że Maryja by nie miała się gdzie podziać. Nie dlatego, że by se nie dała rady. Po to, by od niej mógł się uczyć. I dlatego Maryja jest obecna przy wszystkich ważniejszych momentach i zesłanie, i wiele razy, kiedy czytamy, że jest obecna po to, by apostołowie mogli się uczyć od Maryi, jak być w pełni uczniem Jezusa Chrystusa. I za to, że Maryja wypełniła tą misję uczennicy, w pełni zostaje wzięta ciałem i duszą do nieba. Nasza Matka i Królowa. I przywołuję przykład Maryi na koniec. By dzisiejszemu pokoleniu pokazała, jak wytrwać w nauce Jezusa Chrystusa i się nie dać złapać w szpony współczesnego świata, tym nowym ideologiom, które krzycząc, rycząc, dewastując to, co święte, wykorzystując nawet tych niewinnych, najmniejszych, chce sprowadzić człowieka do tej pierwotnej postawy, by móc przejąć nad nim kontrolę. Uczmy się od Maryi, w jaki sposób troszczyć się o świat swoich relacji, w jaki sposób otwierać oczy na to wszystko, co dookoła, co niejednokrotnie przyjmuje takie, a nie inne znamiona. Ale też i bądźmy wdzięczni Maryi za to, że już tyle razy ona nas przeprowadzała, towarzysząc nam, przyprowadzając do Syna, że miejmy nadzieję, że również i w tych naszych zwariowanych czasach przeprowadzi nas i doprowadzi ku pełni prawdy i wolności, jaką jest Pan nasz Jezus Chrystus.